Koziół, dyrektor muzyczny Teatr an der Wien, wykładowca w Instytucie Śpiewu i Teatru Muzycznego na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu, pianista, kameralista, korepetytor operowy. Cześć Marcinie.
Dzień dobry, cześć.
Marcin, z mojego researchu wynika, że zanim zostałeś pianistą, korepetytorem, dyrektorem i tymi wszystkimi wielkimi postaciami, to próbowałeś swoich sił jako wokalista, że śpiewałeś w chórach, pobierałeś nawet lekcje śpiewu i byłeś też organistą. Możesz coś powiedzieć więcej?
Słuchaj, ja próbuję ciągle. Ja śpiewam co 45 minut. Ja mam taką satysfakcję, jak ktoś przychodzi ze mną, że tak powiem, na studiowanie partii, to wiesz, wszystko polega na tym, sama jesteś śpiewaczką, że w ansamblach, w duetach, w tercetach trzeba jednak dośpiewać albo dograć brakujące głosy. Mm-hmm. Więc wiesz, ile ja partii w życiu przeszedłem?
Wyobrażam sobie, naprawdę wyobrażam sobie.
A najłatwiejsze są te dramatyczne, wiesz, bo to wszyscy marzą o nich, a ja po prostu sobie mogę je zaśpiewać.
A powiedz mi, co spowodowało, że wygrało instrument, że wygrało pianino, tak? Fortepian, czy jakkolwiek to nazwiesz, instrument, że wygrało.
No słuchaj, no fortepian był pierwszy i był od zawsze, chociaż nie, kłamie. Bo w przedszkolu jednak śpiewałem, nie grałem. I to wyobraź sobie, co przedszkolanka sprawiła. To, że jednak ta droga jest taka, jaka jest w moim życiu. Krótko mówiąc, ja siedziałem całymi godzinami pod pianinem. Takim, wiesz, przedszkolnym, podrapanym pianinem. No i ta pani Celinka doniosła uprzejmie moim rodzicom, że jednak ten chłopiec to chyba jednak chce, coś ciągnie go do muzyki. No i pchała mnie tam w te wszystkie konkursy, piosenki dziecięce. Ja tak nieśmiało, ale jednak wstawałem w szranki z innymi dziećmi. No i tak zaczęła się moja droga w edukacji muzycznej. Więc faktycznie śpiew jednak był ciągle paralelną drogą do fortepianu. Potem zacząłem faktycznie śpiewać. Pobierałem nauki u Haliny Mickiewiczówny i potem u pani Heleny Łazarskiej.
Wielkie postacie to są.
Tak. I wyobraź sobie, że doszedłem do momentu, gdzie musiałem naprawdę wybrać. Bo podziwiam ludzi, którzy robią to i to, albo są na przykład są śpiewakami, są też na studiach medycznych, albo są śpiewakami i studiują też prawo. Ja ich wszystkich absolutnie podziwiam, bo nie wiem, jak oni to robią. No i doszedłem do momentu, że trzeba było wybrać. I wybrałem fortepian, ponieważ przy fortepianie się czułem zawsze lepiej. W sensie to było jakby moje pierwsze ogniwo muzyczne, od którego wychodziłem i to było jakby natrenowane już. A śpiew to był jednak ciągle jakiś taki grząski grunt, nie wiesz, że wszystko takie łatwe, ale okazuje się, że nie jest takie łatwe. I powiem Ci dzięki Bogu, bo jak na Was wszystkich patrzę, co Wy musicie przejść, jakim jesteście próbą poddawani każdego dnia, nie tylko próbą to, kogo widzicie w lustrze, samych siebie. Trzeba zaakceptować siebie, trzeba zaakceptować swój głos, trzeba zaakceptować ten dzień, trzeba zaakceptować chrypkę, kaszel, rozstanie, zakochanie. Ale trzeba zaakceptować niestety też wizję innych ludzi, z którymi ty nie musisz się wcale zgadzać. I ja wcale wam nie zazdroszczę i powiem ci, ja się cieszę, że wybrałem to, co wybrałem.
Ale to, że wcześniej miałeś do czynienia ze śpiewem, że jakby podchodziłeś do tego w sposób techniczny i znasz jakby te wszystkie arkana wokalistyki, techniki wokalnej, ja myślę, że to czyni cię właśnie tym, kim jesteś, czyli znakomitym korepetytorem, bo nie każdy kameralista jest przystosowany, jest odpowiedni do pracy ze śpiewakami, z wokalistami. Co czyni dobrego korepetytora, dobrego kameralistę współpracy ze śpiewakiem?
Wiesz co, nie wiem, czy akurat trzeba tam, tak jak ja, przechodzić edukację wokalną. Nie mam pojęcia, bo my w zasadzie tak o tym nie rozmawiamy. Każdy jest jakąś taką samotną wyspą z nas, pianistów, tak zwanych vocal coachów. Jak to się mówi na to? Bo to korepetytor to tak źle.
Korepetytor, no tak brzmi tak bardzo surowo, ale surowy. To jest ogrom pracy, który ty jakby wkładasz w śpiewaka, więc, bo jesteś zastępcą takiego, taka trzecia mama bym powiedziała, bo pierwsza mama rodzona, druga mama ze śpiewu, a trzecia mama.
Wiesz, ja nazywam to spowiednikiem. Ja nazywam to spowiednikiem. Ja czasem jestem spowiednikiem, ale czekaj, wróćmy do tamtego, bo się zagadamy. Co sprawia? Nie wiem. Uważam, że dobre ucho i absolutnie doświadczenie. Patrząc na siebie, na moje skromne doświadczenie, bo ja znam moich znakomitych kolegów, którzy pracują, wiesz, no zęby zjedli na wszystkim, ja im zazdroszczę tego, co oni wiedzą i jaki ogrom repertuaru mają już, wiesz, w rękach i w uszach. Natomiast no moje tam, ile? No, z 20 lat. I tak pamiętam siebie na początku i pamiętam siebie dzisiaj. Zmienia się mój język, zmienia się moje podejście do was, do śpiewaków, zmienia się tryb mojej pracy i oczywiście wiele daje praca w teatrze. Mhm. Od kiedy jestem w operze i widzę na co dzień, co jest potrzebne i co naprawdę się liczy w śpiewaniu, czyli wiecie, ta wasza postawa, czy ten głos jest nośny. Przede wszystkim też, jeżeli śpiewamy w innych językach, ta poprawność językowa, we włoskim absolutnie te czyste, jasne samogłoski, po których ja mam po prostu alergię na nie. Mhm. No to ja na to zwracam uwagę w tych małych ściankach, wiesz, gdzieś tam pracujemy razem i czasem mówię moim śpiewakom, jak oni tam, wiesz, kwilą te swoje pianissimo i zawsze mówię, dziecinko, może sobie takie piano, może sobie, no możesz jakby śnić dalej, ale takie piano kompletnie nie przechodzi w teatrze. To musi być piano nośne, a nie takie, wiesz, do śpiewania w salce 10 metrów kwadratowych.
Ja tutaj, Marcin, trochę ci przerwę, bo mówisz, że takie skromne doświadczenie 20-letnie, ale ja chciałabym podkreślić, że Marcin pracował naprawdę z wieloma znakomitościami ze świata muzyki operowej, ze świata muzyki klasycznej, ale też Marcin współpracował m.in. z Andrzejem Chiolskim, z Lucją Prus, z Danutą Błażejczyk, Jerzy Połomski, Aneta Łastik, Hanka Wielicka. To jest naprawdę cała plejada gwiazd, po prostu gwiazd, za czym ciągnie się, mam wrażenie, doświadczenie. No i też renoma. Mówisz o świadomości, tak? O świadomości tego, co powinniśmy my wiedzieć jako wokaliści, ale ty tą świadomość nam dajesz, bo jesteś jakby tym trzecim uchem. I chociażby ten język, poprawność językowa, muzyczna, rytmiczna, wszystkie te elementy, to ty jesteś tak naprawdę tym spoiwem, które to wszystko ogarnia.
Ja sam to wiem z własnych łez i z tego, jak się sam nagrywam jako wokalista. To samo wiesz, jak ile razy się śpiewa coś, i dane słowo, no powiedzmy samogłoska A i myślisz, że naprawdę mówisz piękne a ciągle na nagraniu wychodzi o jakieś takie. Mm-hmm. Więc no potrzeba trzeciego ucha i wypad naprawdę potrzebuje jeszcze trzeciego ucha. Podziwiam ludzi, którzy kończąc edukację muzyczną jakby ufają samym sobie już tylko i własnym uszom, co jest bardzo zdradliwe czasem. Trzeba mieć takiego spowiednika, trzeba mieć kogoś zaufaną osobę, nie musi być to stale vocal coach, najlepiej jak to oczywiście też jest jakiś dobry nauczyciel śpiewu, ale to może być nawet ktokolwiek, do kogo masz zaufanie. Ja na przykład, jak mam coś zagrać, to bardzo ważnego, albo mam jakiś recital z kimś tam, to robimy to w bardzo takiej wąskiej grupie, wiesz, 3-4 osób i po prostu my sobie to przygrywamy przed tymi ludźmi.
Czyli tak zwany w cudzysłowie robisz taki popis dla swoich ludzi, którzy mają pojęcie w temacie.
Wiesz, energia się inaczej rozkłada i wychodzisz inaczej na scenę wtedy.
Taki jakby, general rehearsal.
Tak, masz wrażenie, że to ci już nie zaskoczy tak wiele, jakbyś nie zagrał tego całego ogromnego recitalu przed kimś.
A to jest jeszcze odważne, bo przed ludźmi, którzy są nam szczególnie bliscy, czy znają nas, no to powoduje większą tremę i większe takie spięcie, mam wrażenie.
Wiesz, że ja już nie mam tremy? Znaczy tremy, która mnie paraliżuje.
Paraliżuje, okej, to wierzę.
Taką mam, taką, wiesz, ja nazywam to adrenaliną. Mm. W momencie, kiedy sobie powiedziałem, ale większość z nas jednak ma taką, wiesz, no wszystko się, albo ci się pocą ręce, albo nogi ci się, kolana ci się trzęsą, albo po prostu wam głos więźnie. Mm. I w momencie, kiedy powiedziałem do mojej tremy, cześć tremo, skoro chcesz mi już przeszkadzać, albo nie chcesz, jak jesteś moim wrogiem, to bądź moją przyjaciółką, bo to jest ta trema, więc bądź moją przyjaciółką. Jak już musisz być, to chociaż mi nie przeszkadzaj. Mhm. Siedź sobie koło mnie ze mną i po prostu sobie bądź, bo wiem, że i tak musisz. I jakoś tak...
Posłuchała?
Posłuchała, wiesz? Posłuchała. Poza tym drugą rzecz, co powiedział mi ktoś znacznie mądrzejszy ode mnie, taka osoba, którą spotkałem kiedyś w życiu, człowiek w ogóle nie związany z muzyką, i on jako słuchacz powiedział, słuchaj, my przychodzimy do teatru, do filharmonii, tacy stargani, wiesz, czasem niejednokrotnie, żeby zdążyć po pracy jeszcze na tą 18, na 19, na ten wasz koncert. I my tacy, wiesz, zostawiamy te nasze problemy, siatki, zakupy, dzieci, rachunki za meble, wiesz, niedojechany transport, tak dalej, zostawiamy na zewnątrz i my się zamykamy na 2 godziny z wami, żebyśmy my po prostu odcięli się od tego zewnętrznego świata i tak strasznie was wtedy lubimy za to, że możemy wkroczyć zupełnie w inny świat fantazji albo w inny świat, którego nie mamy na co dzień. I tak sobie pomyślałem, Boże, my jesteśmy faktycznie nośnikami czegoś takiego. Mhm. I jaki mamy przywilej z tego, żeby tym ludziom, którzy są zapracowani, nie mający styczności z taką, powiedzmy, sztuką, poezją, taką my mamy na co dzień, żeby im to dać w ciągu tych 90-120 minut, czy tam w operze 3-4 godziny. I ja, dlaczego ja miałem się bać? Ja już jestem na wyższej pozycji niż oni, bo ja po prostu mam dla nich coś do, mam im coś do powiedzenia i to już jest fajne. Nawet jak mi się nie uda w 100% powiedzieć tego wszystkiego, co miałbym im powiedzieć, co chciałbym powiedzieć, co sobie wymarzyłem, no ale jednak coś od siebie przekazuję i oni są za to wdzięczni do tego, dlaczego miałbym się bać.
To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo też pod względem takim, możemy nazwać to energetycznym, na pewno widz wyczuwa tremę, która jakby jest na scenie. Tak, jeżeli ten wykonawca, artysta jest zbytnio zestresowany, to przekazuje ten stres słuchaczowi, który, tak jak powiedziałeś, przychodzi już w cudzysłowie zarobiony i on chce w tym momencie się wyłączyć i chce być tylko w tym świecie przyjemności.
Ale tak? To jak? Słuchaj, ja teraz poszedłem trochę dalej, nie wiem, czy to dobre, czy to złe, ale widzę jednak dobry jakby feedback od moich śpiewaków. Też pracuję nad energią ich własną. Znaczy ja nie robię żadnego tam czarnoksięstwa nad nimi, tylko ja nie wiem, czy czuję, czy jestem predysponowany do tego, ale ja czuję tę ich energię, czy ona jest dobra, zła, czy jest otwarta po prostu, czy jest zamknięta. I staram się też zwracać uwagę im na ich mowę ciała, bo to wszystko widzisz, wiesz, podprogowo. Czy ręce są ściśnięte, dłonie są ściśnięte, czy nagle, ja to mówię, patrzenie na nosorozta, czyli wiesz, to zmarszczenie sobie czoła. Zawsze mówię do kobiet wszystkich, którymi pracuję, a przede wszystkim pracuję z kobietami. Mówię, słuchajcie, wydajecie tyle pieniędzy na beauty masks, wiesz, na te wszystkie kremy, a potem się przechodzicie i wszystkie marszczycie. Mówię, odwrotnie, masz właśnie mieć piękną, wiesz, gładką twarz, taką zawsze wymarzycie sobie każdego dnia. Ja to chcę mieć na scenie, ja to chcę, jak śpiewasz. Ja chcę widzieć radość, niezależnie od tego, czy to jest smutne, czy to jest wesołe. Ja muszę widzieć radość z tego, co robisz, a nie zakłopotanie, że jakbyś na wojnę szedł i musiał, wiesz, kolejne pole minowe przejść śpiewanie.
Albo nie widzieć tej walki, która się później odzwierciedla.
Nikogo nie obchodzi nasza walka. No, tak jak ja bym wyszedł na scenę przed publicznością i powiedział, wiecie Państwo, jak jeden utwór jest trudny, ile ja musiałem nad nim pracować.
Ile godzin.
Tak, i tam jest tyle krzyżyków, proszę Państwa, że te krzyżyki po prostu spędzały mi sen z powiek.
To jest bardzo ładne, co mówisz. Marcin, a przybliżmy tak dla tych słuchaczy, którzy jakby nie wiedzą za bardzo, na czym polega ta praca coacha wokalnego czy korepetytora, jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsza nazwa, na czym ona konkretnie polega, tak? Od czego się zaczyna?
Są różne poziomy. Wiesz, ja zależy od tego, jak się z kim znam, bo jak znam się z ludźmi od tam lat, no to pozwalam sobie oczywiście na więcej. I wiem od innych kolegów, albo gdzieś zasłyszane, że na przykład, wiesz, no w sztacoper nie możesz jako coach powiedzieć jakichś uwag technicznych. Że pracujesz oczywiście nad wiesz, wstępem, interpretacją. Ale jakby nie masz prawa, albo nie wiem, pojęcia, wiesz, powiedzieć jakiejś śpiewaczce uznanej, czy nieuznanej, czy mniej lub bardziej, jakiś układ techniczny, których mógłbyś na przykład pomóc jej w interpretacji. No ja idę dalej, ponieważ uważam, że to za mój obowiązek, przynajmniej w stosunku do ludzi, których znam, albo, a propos tej energii, gdzie wyczuwam, że są otwarci na takie uwagi. Jak sobie zdasz sprawę, że my jako korepetytorzy, dobra, nie będę mówił o my, nas, tylko o mnie, ta moja droga jednak przewija się przez, na mojej drodze stają, albo ja mam przywilej spotkania fantastycznych dyrygentów, fantastycznych śpiewaków i fantastycznych nauczycieli śpiewu, z którymi współpracuję na różnych kursach mistrzowskich. No to ja tę wiedzę jakąś tam zbieram. Plus mam jakąś własną wiedzę i doświadczenie. I dlaczego miałbym to ze sobą wziąć? Ja po to właśnie jeżdżę, naprawdę, za wszelką cenę czasem.
Ale przepraszam Cię, dlatego właśnie też podkreśliłam, że Ty jesteś jakby wyedukowanym wokalistą, także pobierałeś te lekcje, więc jak od strony jakby tej drugiej strony wokalisty wiesz, z czym się zmaga, z jaką materią ten wokalista się zmaga i też jakby wsadzając to w cudzysłowie znowu we własne ciało, bo tutaj jedziemy równo żargonem, więc wszyscy będą...
Tak, tak, słuchaj, ja to czuję, jak to się mówi, Bauchgefühl. Ja to czuję od flaków, wiesz?
Właśnie o to mi chodzi.
Ja widzę, gdzie boli.
Jesteś w stanie techniczne. Bardziej poczuć, nawet po wyrazie twarzy, nawet tak jak powiedziałeś, po posturze, po tym takim attitude wokalisty, co on przeżywa w tym momencie, tak? I to jest fantastyczne, bo naprawdę tak niewielu coachów ma takie zaplecze, takie doświadczenie na własnej, że tak powiem, ciele. Dokonałeś takiego eksperymentu, który teraz jakby daje ci wszelką wiedzę i możliwości do tego, żeby nawet uprawić uwagi techniczne i nawet jesteś, tak jak mówisz, zobowiązany, tak, do tego, czujesz taką odpowiedzialność za to.
Wiesz, co jest ważne, co też odkryłem jakoś stosunkowo niedawno, a może powiedzmy się w latach liczy, studiuję wiele partii operowych też z partyturami. Teraz właśnie mam na blacie Porgy and Bess i powiem ci, dla mnie samego studiowanie partii z partyturą jest, jakby rozjaśnia wiele rzeczy. Jednak wyciąg fortepianowy to jest jakiś taki twór, żeby można było przeprowadzić chociażby próby sceniczne od fortepianu. No ale tam jest wszystko nagęszczone, nawalone i nie wiesz, o co chodzi w ogóle, i jest taka tylko harmonia. Ale jak zajrzysz na przykład w partyturę, to na przykład widzisz, co gra i jak tego, jak się rozkłada, wiesz, ten cały dramatyzm i dynamika. Bo to widzisz, jak wiesz, to jak pod szkłem powiększającym, to wszystko pięknie, gdzieś czasem wolę grać z partyturą.
To całe bogactwo.
Tak, ale do czego dążę? Jeżeli mam w partyturze, na przykład wiesz, że mi blachy grają, czyli dla słuchaczy, to się wiesz, cała sekcja instrumentów dętych i wiem o tym, że na przykład taki puzon albo taka waltornia potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby ten dźwięk wydobyć, żeby się nadać ten dźwięk, żeby wydobyć. Jakby muzyka naturalnie zwalnia, więc z tą wiedzą wtedy wiem też na przykład, że ty jako śpiewak masz więcej czasu na oddech, który dla ciebie jest być albo nie być śpiewaniem. Więc ja cię nie popędzam jak batem tylko dlatego, że fortepianie mi to łatwo zagrać, ale wiem dokładnie, jaki instrument tam gra. Albo na przykład powiem ci, słuchaj, no takie piano byłoby fajnie, gdyby tam tylko grała harfa i wiesz, i kwartet smyczkowy, ale tam za tobą będzie grało 80 gości, którzy nie będą mieć współczucia dla ciebie. Więc też jakby weryfikujemy takie, wiesz, pierwsze fantazje śpiewaczek.
Czyli żeby w danym momencie, tak jak powiedziałeś, bardziej, że tak powiem, dać większe forte, albo wycofać się wręcz, albo sobie dać tutaj luz większy na oddech, większą taką cezurę, tak?
Wiesz co, wszystko jest kwestia czasu. Wszystko jest kwestia czasu. Tak jak my oddychamy, tak jak idziesz ulicą, przecież nie myślisz o tym, czy oddychasz wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I ja do tej samej takiej idealnego timingu dążę w pracy z moim śpiewakiem. Czyli żeby ten wdech i wydech był częścią muzyki i żeby nie przeszkadzał. Bo coś, co jest u nas naturalne, czyli wdech, wydech, żeby nie robić z tego, żeby tak jak, najgorsza uwaga dla śpiewaka to jest oddychaj. Bo nagle zaczyna się zastanawiać nad taką tak strasznie naturalną rzeczą, jak oddychanie. Więc ja robię wszystko, żeby frazowanie było jak najbardziej zgodne z twoim oddychaniem własnym.
Czyli organiczne po prostu.
Bardzo organiczne. I to sam ja sam to wprowadzam, jak sam się uczę czegoś, wiesz. Jak widzę na przykład, że sam się już gdzieś spinam, bo coś jest, no powiedzmy, trudne, technicznie dla mnie, to wracam do, że tak powiem, do źródeł. Nie gram i zaczynam wsłuchiwać się w mój własny oddech. Takie, wiesz, pierwsze z czym pojawiamy się na tym świecie. I wiesz, jak mnie to uspokaja? I wtedy nagle ta fraza się uspokaja, nagle wszystko znacznie idzie łatwiej. I miałem tego dowody ostatnio, jak uczyłem w Krakowie paru świeżo upieczonych adeptów Akademii Muzycznej. I pracowaliśmy nad oddechem, słuchaj. To tam zajęło nam to zawsze jeszcze 2-3 minuty, zanim w ogóle zaczęliśmy śpiewać. I nagle ten cały ten taki hektik, taki wiesz, taki to zwariowanie, szaleństwo, że nagle, że mamy przed sobą utwór, którego do końca nie umiemy, albo przynajmniej nie możemy ogarnąć technicznie, mija, bo sam się uspokajasz własnym oddechem.
Czyli uczysz wokalistów, jak oddychać, świadomości partytury, świadomości partii, poprawiasz językowe jakieś błędy, tak? Na czym jeszcze polega ta praca?
Wiesz co, no, na znajdowaniu, niektórzy, zależy jak niektórzy są bardziej już mniej doświadczeni scenicznie oczywiście, ale jak mam taką muzetę i widzę jednak dziewczynę, która bardzo pomyliła partie operowe, to muszę ją trochę, wiesz, jakby jej dać trochę mojego impulsu ode mnie, że jednak no muzetta to musisz wiesz, to musisz ściergolić, musisz po prostu być energetycznie naładowana na 220 V.
Czyli pracujesz też nad charakterem, nad wyrazem, tak? Tej danej postaci, którą
nie musisz tyle potem technicznie dłubać. Bo jak zaczniesz dłubać, jak wiesz, jak mechanik przy samochodzie, a nie zobaczysz pierwszego głównego problemu, no to możesz tak tydzień pracować i to nic ci nie da. Ale jak zobaczysz główny problem, że na przykład masz problem sam ze sobą w stosunku do postaci, którą możesz zaśpiewać, i jakby trochę go rozwiążesz, to rozwiązują się automatycznie problemy techniczne.
Rozumiem. A Marcin, a powiedz, bo mnie interesuje z tej perspektywy, często spotykamy się z takim wyrażeniem też w żargonie wokalnym, że przelecieć utwór. Czyli w sensie odśpiewać go od początku do końca bez żadnych uwag. Co odróżnia prawdziwą pracę od tej właśnie, od tego w cudzysłowie przylatywania?
Ja w ogóle się bardzo dziwię, że wy jako wokaliści u was jest, że może być u śpiewaków coś takiego jak przelecenie utworu.
Przede wszystkim, ale wiesz, że się z tym spotykamy. Ale,
tak, oczywiście. Znaczy ja nie mam czegoś takiego zwyczaju w mojej pracy, bo przede wszystkim też jakby patrzę na wasze możliwości fizyczne, bo my pianiści możemy, że tak powiem, wiesz, ćwiczyć 5-6 godzin dziennie i nas nic nie będzie boleć, ani nie stracimy głosu, ani nam ręka nie odpadnie. Mhm. Natomiast wy macie fizyczne jakieś ograniczenia, bo jednak używacie swojego ciała jako instrumentu muzycznego. Więc co mi da takie przelecenie? No prawdopodobnie nic. Jeżeli prześpiewamy sobie partię operową i wiem, że na przykład jutro wchodzisz na scenę i żeby być pewnym, czy znasz wszystko, czy dobrze się czujesz, to jasne, że możemy to zrobić. Ale to tylko jest w takich wypadku takim, że jutro wchodzisz na scenę, zadzwonili do ciebie z teatru, jutro wsiadasz w samolot i pojutrze masz pierwszą próbę.
Czyli odświeżenie materiału.
Odświeżenie materiału. Ale jakby takie przylatywanie, nie wiem, czy coś daje, bo trochę to odarte jest z artyzmu, a ja tak tego strasznie nie lubię. To jest takiego szaractwa, wiesz, i takiego odbębniania.
Rozumiem. Tak naprawdę wychodzimy na scenę też na parę minut lub parę godzin, w zależności jaka to jest forma, i schodzimy z tej sceny i to się kończy, prawda? I moim zdaniem ta cała droga dochodzenia do finalizowania tej partii to jest to bogactwo, które nam daje i też jakby rozwija nas i jako człowieka, i jako artystę, jako wokalistę. Po prostu takie totalnie holistyczne podejście, tak? Że to może też nawet sprawić, że lepiej się poczujesz psychicznie, że sama droga, że to, co odkrywasz na lekcjach z pianistą, na tych coachach, te długie rozmowy, ten pot, łzy i często jakieś krzyki.
Słuchaj, tak, ja już dużo przeżyłem. Myślę, że każdy z nas, kto ma już jakieś większe doświadczenie w tym teatrze, to my jesteśmy jacyś tacy, no nie chcę nas chwalić, ale to trzeba naprawdę dużo mieć, dużo cierpliwości i dużo wyrozumiałości dla was. I tak, chyba tak, kozetka psychiatry w jednym, konfesjonał, warsztat techniczny i wszystko w jednym. I jakieś takie ucho, i jeszcze jak pracujesz z kimś i ktoś ci ufa, jeżeli chodzi o twoją przyszłość wokalną, to jeszcze, wiesz, rozmowa na temat, co możemy zrobić dalej, albo ty, jakie partie mógłbyś przygotować dalej, albo co jest dla ciebie, co jest nie dla ciebie. Ja mam mnóstwo pytań.
Dziękuję za wysłuchanie tej części rozmowy. W kolejnym odcinku znajdziecie szereg naprawdę cennych wskazówek dotyczących występów na scenie. Marcin podpowie nam, jak zachowywać się na przesłuchaniach. Bądźcie z nami. Pozdrawiam.